Instytut Pamięci Narodowej zakończył właśnie pierwszy etap prac ekshumacyjnych na cmentarzu garnizonowym w Gdańsku. W ich wyniku udało się wydobyć kilkanaście szkieletów. Głównym celem badaczy było odnalezienie szczątków rozstrzelanych, Danuty Siedzikówny, pseudonim Inka, i porucznika Feliksa Selmanowicza, pseudonim Zagończyk. I rzeczywiście podczas prac natrafiono na takie szczątki, o których z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że mogą należeć do młodej sanitariuszki i jej towarzysza z Wileńskiej Armii Krajowej. Ale to rozstrzygną dopiero badania genetyczne. Dziś wieczorem i za tydzień zaprezentuję Państwu nagrania z miejsca, gdzie prowadzono poszukiwania.
Dziś, to znaczy 10 września 2014 roku, rozpoczęliśmy prace archeologiczno-poszukiwawcze na terenie cmentarza garnizonowego przy ulicy Giełguda w Gdańsku. Celem naszych prac tutaj na kwaterze numer 14 jest odnalezienie szczątków Danuty Siedzikówny, pseudonim Inka, Feliksa Selmanowicza, pseudonim Zagończyk, ludzi straconych w sierpniu roku 1946 w więzieniu w Gdańsku przy ulicy Kurkowej. To są te najbardziej znane postacie uśmiercone w więzieniu gdańskim za walkę o niepodległość na rzecz państwa polskiego. Na tym obszarze w tamtym okresie pochowano szczątki ponad 20 ludzi, których stracono na podstawie wyroków sądowych. Jednak te najbardziej znane postacie to zdecydowanie Inka i Zagończyk.
I mieli tutaj groby symboliczne?
One są. To są groby symboliczne, które ufundowali im koledzy, mając świadomość, że skoro nie mają takich naturalnych, prawdziwych grobów, no to chociaż tyle, żeby te wielkie postacie upamiętnić. I mam nadzieję, że przez te najbliższe 10, może 14 dni, kiedy będziemy pracowali w Gdańsku, będziemy mogli w tych wolnych miejscach, bo warto powiedzieć, mamy tutaj bardzo niewiele obszaru do przebadania, bowiem pracujemy na kwaterze współcześnie użytkowanej. To oznacza, że pracujemy tylko w wolnych przestrzeniach, gdzieś pomiędzy alejkami. I jak przebadamy te wszystkie miejsca, to będziemy mogli powiedzieć, czy udało się natrafić na szczątki ludzi, którzy byli więźniami w tamtym okresie i zostali straceni, czy też po tych dwóch tygodniach powiemy, niestety, mimo starań i szerokiego zakresu prac, nie udało nam się odnaleźć tych szczątków. Przystępujemy z optymizmem do naszych prac, wierząc, że uda nam się szczątki więźniów odnaleźć. Taki jest cel naszego przyjazdu tutaj do Gdańska. Przygotowywaliśmy się od długiego czasu do tego wyjazdu i bardzo się cieszę, że dzisiaj jesteśmy tutaj. Jak pani może dostrzec, mamy tutaj kilkanaście osób, członków zespołu. Mamy tu archeologów, antropologów, medyków sądowych i mamy tutaj bardzo wielu wolontariuszy, ludzi z Trójmiasta, ale także takich, którzy przyjechali do nas z całej Polski, wolontariusze z Wrocławia, z Warszawy. Ciągle nowe osoby się zgłaszają. To naturalna sytuacja dla nas. Gdziekolwiek informujemy, że gdziekolwiek rozpoczynamy takie prace poszukiwawcze, zawsze zgłasza się do nas bardzo wiele osób młodych, ale nie tylko, które chcą mieć taki osobisty udział w pracach poszukiwawczych, wykonywać pracę w ciężkich warunkach, pracując, jak pani widzi, fizycznie łopatą, wynosząc ziemię, przewożąc taczką tą ziemię. To są prace bardzo prozaiczne, ale niezbędne. Bez tej pracy wolontariuszy my mielibyśmy jeszcze bardziej skomplikowane zadanie i za to, korzystając z okazji, chciałbym tutaj też publicznie i medialnie bardzo podziękować.
Bo poszukiwania rozpoczęliście już jesienią, prawda? Tutaj pracował sprzęt. Pod ziemią okazało się, że natrafiliście na ślady.
Kiedy typujemy miejsce do ewentualnych naszych prac, zawsze przeprowadzamy działania nieinwazyjne, a więc tutaj wszelkiego rodzaju georadary, które nam badają strukturę ziemi, zakłócenie tej struktury ziemi. No i tutaj mamy jedno wielkie zakłócenie struktury ziemi, no ale skoro już teraz wiemy, że na tym obszarze mamy niezwykle dużo gruzu. To już prace dzisiejsze od rana nam to pokazują. Cały ten obszar to jest jedno wielkie gruzowisko i śmieciowisko. To znaczy, że georadar pokazał nam właśnie to gruzowisko. A więc z jednej strony było to potrzebne i rutynowe dla nas działanie, a więc badanie georadarowe, z drugiej strony jego wyniki nie przydają nam się tutaj do niczego. Po to, żeby mieć absolutną pewność, tak naprawdę trzeba wykonać prace ziemne, schodząc do głębokości 2-2,5 metra, a więc do takiej głębokości, przy której będziemy mogli powiedzieć, dalej już nic głębiej nie ma szczątków, przechodzimy w inne miejsce. Bez prac ziemnych wszelkie typowania nasze, archeologiczne, historyczne, archeologiczne, wszystkie one to są tylko pewne tezy, które przyjmujemy do potrzeb naszych prac, ale one muszą być potwierdzone pracami ziemnymi.
I jak głęboki musi być to dół, żebyście natrafili na cokolwiek?
Przy tym dole i przy tej szerokości dołu na pewno cały dzień dzisiejszy i jutro. Schodzimy na pewno głębokość, na której założymy szalunki. Szalunki, czyli zabezpieczenie przed osunięciem się gruntu. Bezpieczeństwo ludzi jest najważniejsze, inaczej na pewnej głębokości pracować nie można. To jest bardzo trudne, bo o ile tam stosunkowo będzie nam łatwo założyć zabezpieczenia, to teraz proszę sobie wyobrazić, że mamy szerokość 1 metra i tam musimy zrobić jeszcze szalowanie z prawej, z lewej strony i rozpory pomiędzy. A przecież pracownicy, którzy tam są, muszą mieć możliwość obrócenia się, wyciągnięcia ziemi, która jest pod spodem. To bardzo trudne warunki.
Główną osobą, która dokonywała typowania miejsc, jest Waldemar Kowalski, który w ramach projektu tego, o którym mowa, badał dokumentację dotyczącą Trójmiasta, województwa pomorskiego i jego wiedza na temat praktyk stosowanych w aresztach i więzieniach funkcjonujących w latach 40. i 50. na terenie Gdańska, jak też wiedza o tym, co robiono z zwłokami innych więźniów, prowadziła go do tego, żeby wytypować właśnie cmentarz garnizonowy, to miejsce jako pierwsze do podjęcia próbnych pochówków. To jest oparte na badaniu dokumentacji i zebraniu informacji o tych ludziach, którzy pracowali w więzieniach w Gdańsku w latach 40 i w aresztach w latach 40 i 50. Waldemar Kowalski ma największą wiedzę, więc on jest tą osobą, która wskazała kierownikowi projektu, profesorowi Szwagrzykowi, właśnie tę lokalizację.
Waldemar Kowalski, major służby więziennej w stanie spoczynku, były zastępca dyrektora aresztu śledczego w Gdańsku, obecnie pracownik Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Faktycznie jesteśmy bardzo blisko więzienia przy ulicy Kurkowej. No, chciałbym w tym miejscu przypomnieć, że w latach 45-56 w więzieniu tym wykonano 83 wyroki kary śmierci i tak jak dowiodły przeprowadzone badania, wśród tych 83 osób, 25 osób są to ofiary systemu politycznego, właśnie tego typu jak Siedzikówna i Zagończyk. Kolejne 31 osób byli to zbrodniarze wojenni, 20 osób to zbrodniarze typowo kryminalni i 7 osób zostało nieskwalifikowanych ze względu na akta. Nas oczywiście najbardziej interesuje te 25 osób straconych z przyczyn politycznych i powołując się na te badania, które były prowadzone, wiemy, że 5 osób ciał na pewno, szczątków już ich na pewno nie znajdziemy, dlatego że zostały przekazane do Akademii Lekarskiej w Gdańsku, do prosektorium i tam te ciała zostały wykorzystane do nauki anatomii przez studentów. Wśród nich jest między innymi chociażby taka postać jak Otto Marcilke, związany również z oddziałami Łupaszki, jest tam również Marian Kowal, marynarz. No, tych szczątków na pewno już nigdy nie uda się odnaleźć. One po wykorzystaniu z pewnością zostały albo spalone, albo gdzieś w szczątkach zakopane w pobliżu Akademii. Kolejne 10 osób zostało pochowanych w późniejszych przede wszystkim latach na cmentarzu Srebrzysko. I tam 5 grobów do tej pory istnieje. Jedna z osób została ekshumowana na cmentarz Witomiński. Ustalone są miejsca kolejnych 5 osób, które być może, no nie w tym roku, ale gdzieś na następnym jakimś etapie zostaną ekshumowane i również godnie pochowane. A najwięcej zainteresowania wzbudza oczywiście cmentarz garnizonowy. Według naszych ustaleń może być tutaj pochowanych do 10 osób właśnie z tej listy 25 związanych z ruchem oporu, z przeciwstawianiem się systemu powojennemu. Najbardziej znane postacie to oczywiście Danuta Siedzikówna i Felix Selmanowicz, ale są i inni, nie mniej ważni, jak chociażby Stanisław Kulik i straceni z nimi Zdebski czy Hołuj. No, są to równie ważne postacie. Także liczymy, że te ciała zostaną odnalezione, bo przeprowadzone różnego rodzaju kwerendy, zebrane relacje świadczą o tym, że jesteśmy w części cmentarza, gdzie takie osoby były chowane. Z tych 10 osób, które zostały pochowane, o których wspomniałem tutaj, a straconych ze względów politycznych, mamy tak naprawdę tylko jedno miejsce ustalone. Jest to grob Adama Dedio Adriana.
Stoimy, brązowy.
Tak, stoimy tu w jego pobliżu. No, on w tej chwili jest już trochę w innym kształcie. Został zmieniony staraniem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Ma taki w tej chwili zupełnie inny kształt niż kiedyś wystawiła mu matka Maria Adama Dedio. Także to jest jedyne miejsce, ale które również wskazuje na to, że było to miejsce, gdzie te osoby były utuchowane. No było to w wielu relacjach miejsce takie zaniedbane, gdzie tu nikt nie zaglądał, wręcz śmietnisko. Nawet rodzina Adama Dedio też wspomina te śmietniska i niszczenia tych grobów przez, jak można zakładać, przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, którzy tak na marginesie byli też chowani na tym cmentarzu, tylko w zupełnie innej części, od strony u góry, od strony ulicy Dąbrowskiego. Tam była kwatera ubecka, tam mamy do dzisiaj jeszcze pojedyncze groby milicjantów. Była to taka ekskluzywna część, a to była taka część dla tych, o których powinno się zapomnieć. No, oprócz tych 10 rozstrzelanych było tutaj więcej pochowanych więźniów, bo byli również chowani więźniowie, którzy zmarli, czy w przypadku chorób, czy w przypadku tortur. Trudno jest tą liczbę oszacować dokładnie, co do sztuki, no ale można przyjmować, że plus minus łącznie te 100 osób, które straciły życie będąc w więzieniu gdańskim, jest tutaj pochowanych. No wśród nich tych 10 z przyczyn politycznych na pewno, które były rozstrzelane.
A czy rodzina Inki i Zakończyka wiedziała, że oni tutaj mają swoje groby?
Nie sądzę, żeby wiedzieli, dlatego że ówczesne władze dbały o to, aby takie miejsca nie były ujawniane, żeby nie stały się miejscem pamięci w jakiś sposób, no symbolu, a przez to oporu. Zresztą znamy przypadki, że jeżeli jakiś partyzant gdzieś tam był zastrzelony na jakimś terenie, ktoś go pochował, to potrafili jechać w nocy, wykopywać to ciało i przewozić w inne miejsce, aby śladu nie było. Są też wielu zmarłych po wojnie partyzantów, którzy zginęli w trakcie walk, byli często pochowani pod zupełnie innymi nazwiskami, tak aby ta pamięć przetrwała i żeby rodzina mogła złożyć tam kwiaty, uczcić ich pamięć. Także nie sądzę. Jest jedną zagadką na pewno to, że 4 września, więc kilka dni później po rozstrzelaniu Inki i Zagończyka, zostały przygotowane pisma do Apolonii Selmanowicz, żony Feliksa Selmanowicza, w którym informowano, że został stracony właśnie 28 sierpnia i że został pochowany na cmentarzu garnizonowym.
Ale oni byli chyba w separacji już wtedy.
Tak, no te listy nie dotarły, one były, bo oba egzemplarze tego listu, one się zachowały w aktach, także te listy nie dotarły, ale dzięki nim wiemy, że Felix Selmanowicz został pochowany na tym cmentarzu. Znamy numer tabliczki 137, no i mając akta więzienne zarówno Selmanowicza, jak i Zagończyka, no wiemy, że Inka została najprawdopodobniej z numerem 136 pochowana. Na aktach jest informacja o tablicy, z tym, że prawdopodobnie jest tam błąd Jest tam zaznaczone 146. Ktoś prawdopodobnie błędnie zaznaczył, bo według numeracji i kolejności zgonów, a tabliczki były wyznaczone kolejnością zgonów, powinien być to numer 136. No, mogło zdarzyć się tak, że jeżeli byli tu chowani na tym cmentarzu, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że zostali pochowani w jednej mogile, tak jak to było praktykowane w tamtych czasach. Także jeżeli trafimy w badaniach na dwa ciała w jednym miejscu, to jest duże prawdopodobieństwo, że to będą oni. Z kolei jeżeli trafimy na trzy ciała w jednym miejscu, że to jest Stanisław Kulik razem z dwoma innymi swoimi żołnierzami tu pochowany. No, prawdopodobieństwo jest duże. No, trudnością na pewno dużą jest to, że w tej chwili ta kwatera, w której prowadzone są badania, ona jest w znacznej części zasiedlona nowymi pochówkami. Mamy tu nowe groby. Od kilka lat temu cmentarz został ponownie uruchomiony i no wiadomo, że jest to duża trudność. No ale nie można składać broni, trzeba wierzyć.
A panie dyrektorze, jak pan myśli, są tutaj szczątki Inki i Zagończyka? Znajdziemy je?
Jest dużo przesłanek mówiących o tym, że są. Pytanie, czy szczęście dopisze, bo wiadomo, że no nie ma tu możliwości w tej chwili przekopania całego tego cmentarza, ale jest duże prawdopodobieństwo i przy pewnej dozie szczęścia oczywiście ta szansa jest. Jest duże prawdopodobieństwo co do tego, że właśnie tu zostali pochowani, bo na to wskazuje analiza innych dokumentów, innych postępowania z ciałami osób zmarłych czy straconych, innych osób właśnie w 40 roku. Te ślady jednoznacznie prowadzą tutaj. Oczywiście no, papier, jak to się mówi, przyjmie wszystko. Mogło się zdarzyć także dla zupełnego zatarcia śladów ich ciała, albo ciało na przykład samej Inki mogło być pochowane w zupełnie innym miejscu, na przykład pod murem więziennym na terenie więzienia. Bo takie praktyki też były stosowane na terenie różnych, ale to jest gdybanie.
Na koniec dnia, kiedy nie będzie komunikacji, to powiemy, że tam jest szczątki, nie wiem, szczątki.
Kochany szwagrze, proszę, abyście wybaczyli mi za moje winy, jeżeli takowe popełniłem wobec waszej rodziny. O jedno proszę. Jeżeli rodzina moja przyjedzie, to bądźcie łaskawi zaopiekować się moim kochanym synem, którego tak mocno kochałem, aby nie zszedł na złą drogę. Bądźcie jemu opiekunem. Ty, najdroższy synu, kreślę tych ostatnich parę słów i żegnam, aż do zobaczenia się na tamtym świecie, bo za chwilę odchodzę do Boga. Jestem skazany na śmierć, i wyrok za chwilę będzie wykonany. Bądź dobrym Polakiem. Kochaj Polskę. Bądź posłuszny starszym. Słuchaj swych opiekunów i bądź posłuszny matce. Tyle, co mogę w tych paru słowach skreślić do ciebie. Odchodzę w zaświaty. To, co pozostawiam na tym świecie najdroższego, to Polskę i ciebie, najdroższy. Przeproś matkę. Niech mi ona daruje za wszystko. Całuję was wszystkich już raz ostatni. Feliks Salmanowicz, Gdańsk, 28 sierpnia 1946 roku.
Gdzie napisał te słowa?
Prawdopodobnie w swojej celi. Nie mam pewności co do tego, w jakich okolicznościach napisał. Wiemy, że krótko przed wykonaniem wyroku śmierci list został spisany na kartce formatu A4. Został przekazany też najpierw szwagrowi Zagończyka. Po latach ten list otrzymał również jego syn. Prawdopodobnie Zagończyk był w zmowie z funkcjonariuszem aresztu i dlatego miał taką możliwość, żeby napisać ten list i przekazać go swoim bliskim, bo skazańcy często pisali listy, ale one pozostawały w aktach i dopiero historycy po wielu latach odkrywali je i wtedy wówczas można było poinformować rodzinę, że taki list w ogóle został napisany.
Na cmentarzu garnizonowym w Gdańsku pracę profesora Krzysztofa Szwagrzyka obserwują pracownicy gdańskiego IPN-u Marzena Kruk i Izabela Brzezińska. Był także profesor Grzegorz Berendt, naczelnik pionu edukacji gdańskiego IPN-u. Informacje, które mi przekazali, dopełniły całości obrazu poszukiwań tych, którzy nie mieli być odnalezieni.
Ja liczę na wiedzę i fachowość osób, które merytorycznie od ponad roku zajmują się tym projektem na naszym terenie, ale one również działają nieco po omacku, ponieważ utajnienie miejsc pochówków bardzo starannie dbali panowie oficerowie Urzędu Bezpieczeństwa i Straży Więziennej, więc różnie może być. To życzmy wykonawcom tego projektu i sobie, i a przede wszystkim rodzinom, aby te prace zakończyły się powodzeniem.
Marzena Kruk, naczelnik Oddziałowego Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów Gdańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Nigdy nie jest tak, Bogu dzięki, że daje się zniszczyć wszystko i pewne jakby
dowody.
Przesłanki, dowody, poszlaki były, że to się tutaj dzieje. I kiedy ruszyły prace ekshumacyjne na Łączce, w innych miejscach, no to Gdańsk też się stał naturalnym takim obszarem poszukiwań ofiar terroru. Osoby skazane w okresie stalinowskim, szczególnie w tym pierwszym okresie, one nie miały żadnych praw, nie miały możliwości legalnie napisać listu, nie miały możliwości pożegnać się legalnie z rodziną. Jeżeli takie sytuacje miały miejsce, to były to sytuacje wyjątkowe. Jak Łukasz Ciepliński, który pisał Grypsy, ale to były Grypsy, to nie był oficjalny list. Osoby skazane na karę śmierci ani nie były wcześniej informowane, kiedy zostanie wyrok wykonany, tak oficjalnie, ani nie miały takiej możliwości, jak już mówiłam, pożegnania się z rodziną. To, że Zagończyk napisał ten list, no to któryś ze strażników, widocznie mu życzliwy, przychylny, umożliwił mu to. Inka takiej możliwości nie miała, natomiast spowiadała się u księdza Prusaka i przez niego do rodziny przekazała jakby swoje pożegnanie. To znane, takie słynne, w którym mówi: powiedzcie babci, że zachowałam się jak trzeba. Ale to jest relacja ustna, nic nie jest spisane. Rodzina nie dostała takiego pożegnania i takiej możliwości ani pożegnania się z nią, ani przyjścia i zapalenia lampki na jej grobie, ponieważ to była kolejna forma represji, wrzucić zwłoki do bezimiennych dołów, tak, żeby ślad wszelki po tych osobach zaginął. To nie były działania przypadkowe. To wszystko było zaplanowane i z dużą precyzją we wszystkich większych i mniejszych miastach wykonywane. To był system, machina, która działała bez zarzutu.
Oni się znali się, z oddziału się znali, ale Inka nigdy nie była pod komendą Zagończyka. On rzeczywiście miał wielu podwładnych, bo dowodził patrolami dywersyjnymi, ale Inka nie była w składzie akurat żadnego z tych patroli. Jeśli chodzi o Zagończyka, to wiemy o nim całkiem sporo. Wiemy też, że był to człowiek już wcześniej bardzo zasłużony w walce o wolność Polski. On jeszcze jako bardzo młody chłopak działał w organizacjach nawet paramilitarnych, wojskowych. Potem też jako bardzo młody człowiek walczył w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Myślę, że takie osoby były szczególnie znienawidzone przez komunistów.
Też miał takie korzenie patriotyczne?
Jego ojciec prowadził w Wilnie zakład szewski. Nie była to na pewno zamożna rodzina, ale przypuszczam, że też patriotyczna. Tutaj świadczyć mogłoby też o tym, że jego bracia również walczyli o to, żeby Wileńszczyzna była wolna, żeby należała do Polski. Ale jeśli chodzi o ten wcześniejszy okres, to tutaj trochę mniej wiemy na jego temat. Tak jak powiedziała wcześniej pani Marzena Kruk, on troszkę się odróżniał od pozostałych żołnierzy 5. Wileńskiej Brygady, choćby z tego względu, że był sporo starszy. Był tak naprawdę nawet starszy trochę od samego komendanta, majora Łupaszki. Tak, dlatego też był bardzo doświadczony, on też posiadał własną rodzinę. W momencie, kiedy umierał, miał już 18-letniego syna i też prawdopodobnie 2-letnią córkę, której losów niestety nie znamy.
Inka była w wieku jego syna?
Jego syna, tak.
Dokładnie. On miał lat?
On miał lat 42. Na temat Feliksa Selmanowicza jest taki dokument napisany przez zastępcę naczelnika aresztu, w którym informuje jego żonę, że Feliks Selmanowicz nie żyje i że został pochowany na cmentarzu garnizonowym w Gdańsku przy ulicy Giełguda pod tabliczką z numerem 137. I to jest właśnie taki trop, który pozwolił nam przypuszczać, że tu być może właśnie koło właśnie tej kwatery, czy w pobliżu tej kwatery został pochowany. Ten dokument nigdy nie dotarł do rodziny. On jest cały czas w aktach, bo też naczelnik aresztu nie wiedział, że Feliks Selmanowicz był już od wielu lat w separacji ze swoją żoną i ona nie mieszkała w tym miejscu, gdzie on tylko pozostała jeszcze na wschodzie. Także on jest tylko po prostu w aktach.
Bo tutaj jest więcej tych grobów, prawda?
Tak, to nie jest tak.
To nie jest tak, że siedzi Gówna i Zagończyk.
Nie, to nie jest tak, że szukamy tylko Zagończyka i Inki. Gdański Wojskowy Sąd Rejonowy ma na swoim koncie znacznie więcej ofiar i ci ludzie też byli gdzieś wrzucani do dołów, bo trudno to nazwać pochówkami. Mamy nadzieję ogromną, że również tutaj, warto tutaj chociażby wspomnieć o Stanisławie Kuliku w Elianie Wirskim, to też taka duża postać tutaj tej konspiracji powojennej. Mamy nadzieję, że odnajdziemy ich wszystkich i że uda się ich wszystkich zidentyfikować i że uda im się wreszcie po tylu latach godnie ich pochować i postawić na grobki.
Instytut Pamięci Narodowej apeluje do wszystkich, którzy utracili swoich bliskich w okresie komunizmu na terenie Gdańska, by zgłaszali się z próbkami materiału genetycznego do porównań.